Witam Was na rekolekcjach Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Nazwałem te rekolekcje rekolekcjami o Jezusie Chrystusie, bo to On będzie centralną postacią naszych spotkań trzech, dziś, jutro i pojutrze. I to On będzie ich bohaterem. Będziemy patrzeć na Niego pod trzema kątami, z trzech, można powiedzieć, pozycji, po to, aby doznać zachęty, dowiedzieć się czegoś o naszym Zbawicielu, przypomnieć sobie najczęściej chyba, ale też, aby to, co się dowiemy, to, czego się dowiemy, żeby wpłynęło na nasze postępowanie, bo to jest celem czytania Pisma Świętego. Myślę, że nie muszę Wam o tym przypominać, moi drodzy bracia i siostry, ale witam też serdecznie tych z Was, którzy trafiliście tu przez przypadek, chociaż przypadki się za bardzo nie zdarzają. Dziękuję Wam, że wpadliście tutaj. Mam nadzieję, że zostaniecie. Obiecuję, nie będzie długo, a mam nadzieję ciekawie, bo Jezus Chrystus jest niezwykle ciekawą osobą. Bóg i człowiek w jednej osobie. Fascynująca sprawa. Mam nadzieję, że przekonam Was do tego, abyście przynajmniej zaczęli zaglądać częściej do Pisma. Pismo bowiem jest jedynym autorytetem. Dlaczego? Dlatego, że samo o sobie tak mówi. No bo jakżeby inaczej Bóg miał potwierdzić to, że to prawda, ale też możecie spojrzeć, ma okładki. Dlatego tak trudno jest do Pisma coś dodać albo z niego usunąć. Wiele religii, w tym ta najbardziej popularna w Polsce, chętnie dodaje do Pisma, chętnie uzupełnia je nowymi objawieniami. A jednak jeśli Biblia ma okładki, jeśli została spisana, jeśli zapisane są tam słowa prawdziwych proroków, Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, to trzeba mieć pewien tupet, aby dodawać do Niego swoje słowa. Dlatego chrześcijanie mogą być pewni tego, w co wierzą. Wiemy, że Pismo Święte jest nienaruszalne. Wiemy, że to, co mówił nasz Pan Jezus Chrystus, Jego apostołowie, czy w Starym Testamencie Bóg przez proroków, wiemy, że to nie zmieniło się, ani się nie zmieni. Możemy budować na tym, możemy być pewni swoich przekonań, jak mało kto w tym świecie, w którym przekonanie, i to takie całkowite, bywa uważane za coś negatywnego. Pismo Święte wzywa nas, abyśmy utkwili swój wzrok w Jezusie. Przeczytajmy fragment Listu do Hebrajczyków. Utkwimy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Ale w jakiego Jezusa mamy, w jakim mamy utkwić wzrok? W jakiego się wpatrywać? Jak widzicie, wokół mnie nie ma obrazów. To do tych mówię, którzy być może po raz pierwszy słyszą kogoś, kto nie jest księdzem katolickim, mówiącego o Bogu. Nie jest też, nie ma też żadnych obrazów w Piśmie Świętym. Dlaczego? Różne są powody, ale najważniejszy jest taki, że chwila i te obrazy rozproszyłyby nas. W wielu religiach współczesnych, które podają się za chrześcijaństwo, istnieją modlitwy do obrazów. To trudno o bardziej przewrócenie tego, co Bóg miał na myśli. Aby zatem utkwić wzrok w Jezusie, musimy spojrzeć na tego Boga, na tego Jezusa, który opisany jest w Piśmie. Musimy patrzeć się na słowa Pisma Świętego, czytać je i rozumieć i wyciągać wnioski na temat tego, kim jest Jezus Chrystus. W ten sposób poznajemy Jego charakter i moc. Jeszcze nie widzimy twarzy. Co do tej, Pismo obiecuje, że wierzący spotkają Go twarzą w twarz. Tytuł tego spotkania, jak pamiętacie, brzmi Książę Pokoju. Książę Pokoju to tytuł nadany przez proroka Starego Testamentu zapowiadającego urodzenie się Jezusa. Książę Pokoju to tytuł, a my mamy, ja przynajmniej, dość tytułów w tym świecie. są rzadko są odzwierciedleniem tego, co przedstawiają. Weźmy na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce. No, śmiech pusty. Zwróćmy się do Księgi Izajasza. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Książę rozumiemy. Król, książę. Ale Władca Pokoju? O jaki pokój chodzi? O gdzie ten pokój ma nastąpić? Ponieważ Bóg, Jezus Chrystus, jest wszechmogący, ten pokój dotyczy wszystkiego i wszędzie. Ale warto pamiętać, że pokój zawiera różne aspekty. Pokój to ma aspekt czasowy. Pokój też oznacza, że ktoś stawia warunki pokoju. Kto je stawia? Najczęściej jednak stawia go ten, kto pokój daje. Ci, którzy pokoju potrzebują, muszą się na te warunki zgodzić. Będziemy przyglądać się kwestii pokoju na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie osobistej i międzyludzkiej, relacji międzyludzkich. Kiedy myślimy o tym, gdzie ten świat potrzebuje pokoju, to najczęściej przychodzi nam na myśl krwawiąca Ukraina w tej chwili, czy miejsca, gdzie trwa wojna. Chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na to, że największa wojna, i to od bardzo dawna, jej front jest gdzie indziej. A jest to front w naszych duszach. Ponieważ bunt wobec Boga jest największą możliwą wojną. Przynosi też największe możliwe ofiary. Nie deprecjonuję tego, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, gdzie ruscy bandyci mordują naszych przyjaciół Ukraińców. Ale wojna z Bogiem oznacza klęskę nie tylko w tym życiu, ale na wieczność. Pismo jasno mówi o tym, że karą za grzech jest śmierć wieczna, oddzielenie od Boga na wieki, bez szansy powrotu do wspólnoty z Bogiem, do Jego miłości. Dlatego ta wojna jest najważniejsza. Ma najwięcej ofiar i najwięcej cierpienia. Kiedy myślimy o pokoju indywidualnym, przychodzi nam na myśl poczucie spokoju. Odróżnimy jednak pokój od spokoju. Pokój z Bogiem oznacza pokój na Bożych warunkach. Spokój można osiągnąć za pomocą różnego rodzaju pomocy. Popularne w Polsce są różnego rodzaju obrzędy religijne, które wprawiają ich uczestników w pewien mniej bardziej radosny nastrój i przekonanie, że z Bogiem rzecz załatwiona. Pismo jednak nie pozostaje wątpliwości. Wszyscy jak owce zboczyliśmy, każdy na własną drogę, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Apostoł Paweł komentuje stan człowieka jeszcze bardziej dosadnie. Nie ma sprawiedliwego ani jedynego. Nie ma kto by rozumiał, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. Nikt nie dba o dobro, brak choćby jedynego. Ich gardło to otwarty grób. Swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją pod wargami jad. Ich usta pełne przekleństw i goryczy. Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi. Na ścieżkach zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie przemyka przez myśl, a lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. Widzimy, że ten opis jest drastyczny. Czy opisuje nas? Może nie w pełni, ale w części na pewno. A kiedy czytamy opis Izajasza o tych owcach, które zbłądziły, zboczyły, zeszły z drogi, to niestety, ale prawdą jest o nas, że często postępujemy jak nierozumne zwierzęta. I kiedy taka owca spróbuje znaleźć drogę, z której zeszła, jak może na nią wejść? Musi nastawić ucha. Tak robi prawdziwa owca. Na głos pasterza. Musi rozpoznać prawdziwego pasterza i odróżnić jego głos od ludzi, którzy nie są jej pasterzami. takich arcypasterzy, bo tak często się nazywają, fałszywych pasterzy, którzy nie dbają o swoje owce, jest sporo, więc warto, wracając do początku tego, co mówiłem, poznawać Jezusa ze źródła, z Pisma Świętego, gdzie On jest opisany takim, jakim jest. Bo w ten sposób będziemy znać prawdziwego pasterza. I ten dobry pasterz powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa je i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak dlatego, że jest tylko najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Czy nie jest ciekawe, że Jezus, jednocześnie mówiąc o sobie jako dobrym pasterzu, przestrzega przed złymi pasterzami? No, najwidoczniej tacy pasterze istnieją. Dzisiaj, całkiem niedawno, jeden z tych arcypasterzy nie potrafił odróżnić wilka od owcy, ruskiego bandyty od napadniętego Ukraińca. A więc co robi dobry pasterz? Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. O krzyżu więcej jutro, ale dzisiaj już czytamy, że dobry pasterz oddaje życie za owce, idzie na krzyż i płaci karę im należną. Przybija do krzyża całą listę niespełnionych zobowiązań. W ten sposób przywraca pokój, pokój z Bogiem. Ten pokój nie zależy od naszego samopoczucia, nie zależy od tego, co robimy, nie zależy od tego, czy jesteśmy w tej chwili w stanie łaski uświęcającej, czy nie. Każdy, kto przyjmie takie przebaczenie grzechów wysłużone na krzyżu, ma je i to na zawsze. Stąd apostoł Paweł może śmiało pisać: usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Chlubimy się, chwalimy się. Zwróćcie uwagę, że to chwalenie się to zupełnie inna rzecz niż u ludzi, którzy zasługują sobie na przebaczenie u Boga. Tacy chwalą się tym, co osiągnęli. My, chrześcijanie, chwalimy się tym, co osiągnął nasz Pan, nasz dobry pasterz, który poszedł za nami, żeby zawrócić nas ze złej drogi i który przyjął nas jako swoje dzieci. Wiemy to skądinąd. A co z pokojem z innymi ludźmi, tak z pozoru sądząc? Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową, i wrogami człowieka będą jego domownicy. Ale zaraz powiesz, być może nie doświadczyłeś takiej wrogości ze strony swoich bliskich ze względu na to, co myślisz o Jezusie, a może nawet nie widziałeś tego w życiu. Dlaczego tak wielu ludzi nie doświadcza takich boleści? Najprościej mówiąc, dlatego, że nigdy nie zostali chrześcijanami. Skąd ta wrogość u naszych bliskich, u bliskich tych, którzy wyznali wiarę w Jezusa, którzy zostali chrześcijanami? Czy staliśmy się gorszymi ludźmi? Czy chcemy zła naszej rodziny? Czy chcemy, nie wiem, robić złe rzeczy? Nie. Ale zburzyliśmy święty spokój. Ten spokój, a nie pokój. Spokój, którego ludzie pragną. To przekonanie, że jestem w porządku wobec Boga, boś urodziłem się w tej rodzinie, bo należę do tego kościoła, bo jestem synem, córką tego czy tamtego. Ludzie nie lubią, kiedy ten pokój się burzy. Pytanie o koszta nawrócenia do chrześcijaństwa zaprzątało umysły również pierwszych uczniów. Piotr apostoł, który lubił zadawać pytania Jezusowi, odezwał się mówiąc: spójrz, My opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział, zapewniam Was, że nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Ta obietnica jest niezwykła i więcej o niej jutro. A co do wojny. Pokój od Jezusa przewyższa strach przed wojną. Jezus, jako Bóg Wszechmogący, nie likwiduje zła naraz. Wiemy, że Jego zwycięstwo jest odliczone w czasie, ale pewne. Dlatego, kiedy czytamy słowa Jezusa pocieszającego swoich uczniów, że odchodzi tylko na chwilę, odnosimy je również chętnie do siebie. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Ten sam Książę Pokoju zapewnia nas, mówiąc: ręczę i zapewniam, wy będziecie płakać i rozpaczać, a świat będzie się bawił. Wy będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. I kiedy słyszymy tragiczne wieści za tej bliskiej granicy, kiedy modlimy się o to, aby Ukraina wygrała wojnę, aby przyjaźń między Polakami i Ukraińcami została scementowana, a ruski sposób myślenia, ruski żołdak, poszli precz i nigdy nie wrócili, to przypomina mi się obietnica Jezusa do ciężarnych matek. Ja nie jestem i nie byłem matką, nie. Twierdzę, że wiem, jak to jest, ale obserwowałem moją żonę i obserwowałem ją również w bólach rodzenia. Kiedy ostatnio rozmawiałem właśnie z moją żoną, z przyjaciółką, która jest w ciąży, szczęśliwą, przyszłą mamusią, pokazywała na swój brzuszek już pokaźnych rozmiarów i wiedziałem, że niedługo, i ona też wiedziała, że niedługo będzie bardzo cierpieć. Ale czy o tym myśli? Nie, bo czeka na to, co przyniesie ten ból. Nowego człowieka. I Jezus wiedział o tym dobrze, dlatego pocieszał i pociesza nas, chrześcijan, a może i ciebie, przyjacielu, który jeszcze nie wierzysz w Niego, będzie tak kiedyś pocieszał. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. Gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu. Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. Znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. Bardzo wam dziękuję, że zechcieliście posłuchać tego, co Pismo mówi na temat Księcia Pokoju. O pokoju i o tym księciu więcej jutro i pojutrze. Mam nadzieję, że się spotkamy. Do zobaczenia.